Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, we Władywostoku rozpoczęło się forum, czwarte wschodnie forum ekonomiczne. I można powiedzieć, że nic szczególnego, ale tak nie jest. To jest rzecz bardzo ważna i to nie tylko o tym się mówi, pisze w rosyjskich gazetach, czy w chińskich gazetach, w japońskich gazetach, aczkolwiek w tych i bez wątpienia w koreańskich również. To jest to, co się dzieje w tej chwili, jest rzeczą ważną i to widać w różnych miejscach. No ja mam do dyspozycji w tej chwili rosyjski Sputnik i Global Timesa. Nim się będę posługiwał, i nie tylko zresztą, bo jeszcze China Plus też. Spotkali się w tym miejscu szefowie rządów, tak jak powiedziałem, chociażby tych trzech państw, bo o tym wiem, to znaczy Rosji, Japonii i Chin, a w każdej z możliwych konfiguracji. No i zapadły już pewne decyzje. No ale może ja oddam głos naprzód Global Timesowi i własny artykuł z 11 września. Daleki Wschód jest niezbędny do współpracy Rosji i Chin. No więc to oczywiście określenie Daleki Wschód jest niewłaściwe. Jest niewłaściwe z każdego punktu widzenia. Azja Wschodnia. Azja Północno-Wschodnia, Azja Wschodnia. Cytuję. Prezydent Chin Xi Jinping rozpoczął swój pobyt we Władywostoku we wtorek, rozpoczynając tym samym udział w czwartym wschodnim forum ekonomicznym rosyjskim. Po raz pierwszy chińska głowa państwa uczestniczy w tym forum. Chińska ambasada w Rosji uznała to za kamień milowy w historii stosunków chińsko-rosyjskich. Tego samego dnia, i to jest bardzo ważne, Rosja uruchomiła największe ćwiczenia, znaczy rozpoczęła największe ćwiczenia wojskowe Wostok 18, 2018, największe od czasu upadku Związku Radzieckiego na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Czyli w Syberii Wschodniej. Armia Ludowo Wyzwoleńcza, chińska Armia Ludowo Wyzwoleńcza wysłała ponad 3000 żołnierzy, to jest oczywiście garstka, ale w stosunku do 300 tysięcy Rosjan, ale ponad 900 sztuk sprzętu wojskowego, łącznie około 300 samolotów i śmigłowców bierze udział. Jest to bezprecedensowy udział chińskich wojskowych w ćwiczeniach chińsko-rosyjskich. Te dwa główne wydarzenia dają wyraźny sygnał. Kompleksowe partnerstwo strategiczne Chin-Rosja jest konsolidowane. Pojawiają się szerokie perspektywy współpracy między tymi dwoma krajami, również na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Kompleksowa współpraca strategiczna między Pekinem i Moskwą cieszy się ogromną ogólnoświatową uwagą, czy jest w centrum uwagi ogólnoświatowej, stale się rozwija, nawet gdy Zachód nie przestaje, nawet gdy Zachód przestaje o nim mówić. Do tej pory relacje chińsko-rosyjskie tworzyły silną strategiczną stabilność, wzajemne zaufanie polityczne osiągnęło niespotykany z wysoki punkt, poziom, a współpraca gospodarcza stale się rozwija. Nie trzeba dodawać, że Waszyngton krzywym okiem patrzy się na te więzi chińsko-rosyjskie, naciskając strategicznie obydwa kraje. Ale dla Białego Domu naiwnością jest traktowanie tej współpracy strategicznej Pekin-Moskwa jako dodatku do amerykańskiej polityki. Wewnętrzna siła konstrukcyjna długo istniała w więziach chińsko-rosyjskich i przewyższa ich stosunki wzajemne z Rosją, z USA. Dwustronne stosunki stały się jednym z fundamentów globalnej strategii dyplomatycznej obydwu krajów. Chiny i Rosja mają większe szanse na rozwinięcie współpracy gospodarczej, największe szanse na rozwinięcie współpracy gospodarczej na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Wspólne prace spowodują także zaufanie i wzrost cierpliwości tych obydwu krajów. Ci, którzy mają tendencję do wywoływania kłopotów, mogą również znaleźć sposób na złudne, dwustronne działanie w tym regionie poprzez sprzeciwianie się historycznym wspomnieniom tych dwóch krajów w tej okolicy, no i wskazywać na różnicę gęstości zaludnienia między rosyjskim Dalekim Wschodem a północno-wschodnimi Chinami. No tutaj jakby pośrednio między wierszami mówi się o tym, że ta różnica zaludnienia na południu i na północy Amuru, bo o to chodzi, powoduje, że jest jakby naturalny ruch Chińczyków w kierunku północnym. A Rosja, cytuję dalej, Rosja i Chiny mają większe szanse na rozwinięcie współpracy gospodarczej na Dalekim Wschodzie. Wspólne prace sprowadzą również coraz więcej zaufania i coraz więcej cierpliwości właśnie tych dwóch krajów. I teraz jednak ogólną tendencją jest chińsko-rosyjską współpracę na Dalekim Wschodzie, jest to, żeby iść do przodu. Chiny pozostają największym partnerem handlowym i od wielu lat stanowią największe źródło zagranicznych inwestycji na rosyjskim Dalekim Wschodzie. W regionie wdrożono łącznie 28 chińskich projektów. Łączna wartość inwestycji chińskich wynosi 4 miliardy dolarów. Most kolejowy, który jest w budowie, o którym mówiłem, Tongjiang Niżnolinińskoje, o którym właśnie mówiłem, i międzynarodowe korytarze transportowe Primorie 1 i Primorie 2 są w budowie. Zarówno Chiny, jak i Rosja są głównymi potęgami tego obszaru. Ich wsparcie, koordynacja między sobą, która wynika z ochrony własnych podstawowych interesów, są potężne. Mogą również wywierać istotny wpływ na okolicę, przyjmując jednolite stanowisko w kwestii globalnej. No, również. Jest to kluczowe, ma to kluczowe znaczenie strategiczne w sytuacji strategicznego partnerstwa koordynacyjnego między Chinami i Rosją. Jest to ważne nie tylko dla obydwu krajów, ale także dla globalnej równowagi strategicznej. Proszę Państwa, to wszystko. A mili Państwo, można to ująć w ten sposób. Przy takich okazjach, jak to forum ekonomiczne, mówi się na pewno o projektach wzajemnych. I ja jeszcze będę o tym mówił w innych felietonach, nawet dzisiaj. A z tym, że tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest tutaj połączenie przez Amur. Bo Amur dla stosunków chińsko-rosyjskich na razie Amur dzieli te dwa państwa. Nie łączy je, a dzieli. To jest potężna rzeka, to jest gigant. No i dlatego dzieli. Ale dzieli również dlatego, że mała jest aktywność, gdy chodzi o budowę przepraw mostowych. Mówię o tym od lat, że tych przepraw mostowych między Chinami i Rosją jest minimalna ilość. Dosłownie minimalna. Nie wiem, czy są trzy na całej długości kilku tysięcy kilometrów. No ale... A powodów tego jest kilka. Przede wszystkim powody są po stronie rosyjskiej, niestety. A tutaj się kłania rosyjska od przynajmniej kilkudziesięciu lat. Rosyjska obawa o to, że zresztą zwerbalizowana w tym artykule w pewnym sensie, że ta olbrzymia masa prawie 80 milionów ludzi mieszkających na południe od Amuru będzie miała ochotę przejść na północ. więc im mniej tych mniej tych mostów, tym teoretycznie Rosjanie, przynajmniej Rosjanie tak sobie wykoncypowali, że może lepiej. Ale to oczywiście jest bzdura, bo we współczesnych czasach niekoniecznie potrzebny jest most, żeby przejść jak to, no. Więc różnego rodzaju promów, wodolotów i tego typu urządzeń na Amurze jest cała fura, bo nie od dzisiaj Chińczycy przeprawiają się na drugą stronę i nie od dzisiaj ta garstka Rosjan, która tam mieszka, przeprawia się na drugą stronę. A to głównie Chińczycy są tym motorem, są tym narodem handlującym, ale nie tylko, przez jakiś czas byli również pożądaną siłą roboczą w Rosji. No to się już teraz zmieniło w sytuacji, gdy w Chinach ludziom wiedzie się coraz lepiej. Jakby na to nie patrzeć. Na tym odcinku, na odcinku Amuru, nie pamiętam ile to jest kilometrów, ale to jest chyba ze 2000 kilometrów. Jest, możliwości są tysięczne. Na razie one są w niewielkim, bardzo niewielkim stopniu wykorzystywane. Jestem przekonany, że jest to podyktowane geopolityką Rosji. No ale cóż, Rosja ma prawo realizować swoją geopolitykę wokół swoich granic, tak jak uważa za stosowne. I koniec końców. Natomiast już chętniej Rosjanie, zdecydowanie chętniej Rosjanie wchodzą w układy z Chińczykami w głębi kraju, no bo tam się czują pewniej. Tam się czują zdecydowanie pewniej. I o tym też chyba gdzieś mam jakiś materiał. Natomiast takie okazje jak ta, czyli to forum we Władywostoku, daje możliwości głównie politykom, ale nie tylko, no ale głównie politykom do dokonania pewnych znaczących działań. I tutaj coś takiego się zdarzyło. Panowie i Putin powoli chyba są na ścieżce dochodzenia do konsensusu, jeśli chodzi o używanie własnych walut w relacjach dwustronnych, pożyczenie dolara już na amen. Oby tak było. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.